Dziś na herbatę zaprosiłem gościa niesamowitego. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry.
Przybij piątkę.
Przybijam piątkę, cześć.
Gratulacje. Udało ci się coś, no, mistrzostwo świata.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
No, udało się faktycznie, no, można tak powiedzieć, i fajnie ta cała akcja przebiegła, więc jesteśmy mega zadowoleni. Jeszcze tak w sumie na gorąco zbieramy adresy, kończymy, ale można powiedzieć, że podsumowując już tak na
Proszę
szybko...
Proszę Państwa, co zrobił Jacek Kłosiński? On wydał książkę. Nic nowego, można powiedzieć, prawda?
No tak, tym bardziej, że teraz łatwo wydać samodzielnie książkę. Ten rynek się trochę otworzył, nie trzeba mieć kontaktu z wydawnictwem, żeby samodzielnie takim autorem zostać, tak naprawdę.
A Jacek Kłosiński tę książkę sprzedał cały nakład w ciągu 3 czy 4 dni, tak?
No tak, tak, ale no właśnie tutaj jest jakby gwiazdka w tym sprzedał, no bo tak naprawdę to jest jakby publikacja charytatywna, ja to tak nazywam, czyli tak naprawdę sprzedam, to jest takie w cudzysłowie, bo tak trochę rozdawaliśmy te książki w zamian za pomoc w naszej zbiórce charytatywnej, można powiedzieć.
To kolejny raz przybij piątkę.
Przybijamy.
Bo Jackowi udało się zebrać 30 tysięcy złotych.
Tak, prawie tak, prawie 30 tysięcy.
Na Akademię Przyszłości, tak?
Na Akademię Przyszłości, czyli taką jakby fundację, czy stowarzyszenie, można powiedzieć, które wspiera dzieci w ich edukacji, dzieci szczególnie z trudnych rodzin, które mają problemy z nauką, funduje im tak zwane indeksy, czyli takie dodatkowe zajęcia, pokazuje im, typowa działalność, która daje wędkę, a nie rybę, czyli pokazuje dzieciom, jak można, do czego można dojść nauką, jakąś ciężką pracą, pokazuje im firmy, prezesów, pokazuje im pracowników różnych firm. Ja znam, poznałem tam ludzi, no generalnie to jakby dosyć długi temat w tym całym procesie akcji charytatywnej było znalezienie takiej organizacji, która byłaby wręcz zainteresowana w ogóle pozyskaniem takich pieniędzy, bo okazuje się, że kiedy szukałem ludzi, którym mógłbym przekazać takie fundusze, to oni nie odzwaniali, nie byli nawet zainteresowani, mówili, że może za rok i tak naprawdę okazało się dla mnie jeden z takich dziwniejszych wniosków, że no, są fundacje, które często nie są zainteresowane takimi środkami.
Nie chcieli pójść w to nieznane z tobą?
Tak, troszkę ich przerażało też właśnie, jak mówisz, że z jednej strony to była taka trochę nietypowa akcja, bo to i przez internet, i jakiś bloger się odzywa,
no
i mówi o jakiejś dziwnej publikacji, o jakichś markach i mówi, że to będzie rozdawał za darmo i to wydaje mi się, że tak się trochę ludziom lampka zapalała. I Akademia Przyszłości, mam wrażenie, na początku też tak troszkę z dystansem do mnie podeszła, ale zaufali i powiedzieli, że no okej, robimy. I no, na końcu oczywiście no, byli bardzo zadowoleni i gdzieś tam ta współpraca fajnie przebiegła.
I tak powstała książka Narodziny Marki.
Narodziny Marki, czyli marek w sensie takim marketingowym, no bo to jak można powiedzieć moje zawodowe zainteresowania, doświadczenia największe, które spisałem, przeredagowałem, stworzyłem taką pigułkę wiedzy dla ludzi, którzy jakąś markę na jakimś etapie swojego życia mogą tworzyć. Czy to marka przedsiębiorstwa, co się w oczywisty sposób nasuwa najpierw, ale też tak naprawdę marka jakakolwiek inna, czy mamy zespół muzyczny, czy robimy koło naukowe, to zawsze jakąś markę tworzymy. Zawsze jest potrzebna jakaś nazwa, jakaś strona internetowa, jakaś prosta nawet identyfikacja wizualna dla tej marki i ten poradnik jakby pomaga właśnie w tym procesie ludziom, którzy jakby nie mają takiej wiedzy specjalistycznej, nie zajmują się tym na co dzień, tak jak ja na przykład.
Pomaga w ogarnięciu tego świata poza produktem, tak?
Tak, to można powiedzieć w jednym zdaniu, że pomaga stworzyć taką oprawę dla tego swojego produktu. Tak, to wszystko, co jest nam potrzebne, żeby no, wypuścić w świat tak naprawdę nasze pomysły, naszą firmę, nasze idee, cokolwiek tam no, wartościowego robimy.
I takie rzeczy robi pan bloger.
No tak, tak. I no, można powiedzieć, że no, właśnie to z dystansem niektórzy na to patrzą, że no, blogerzy, no, można powiedzieć, dla wielu osób kojarzą się z czymś mniej poważnym, tak, że my robimy zdjęcia kotletów i piszemy no, jakieś tam swoje... Coś tam na kolanie, coś sobie robimy gdzieś tam w internecie i nikt tego nie kontroluje i nie sprawdza, że jesteśmy trochę niepoważni. Ale no właśnie mam nadzieję, że to widać już powoli, że to się zmienia, tak? I że właśnie gdzieś tam, no oczywiście nie jestem pierwszym blogerem, który robi tego typu akcje.
Ty właściwie na swoje blogowanie to masz nawet papiery, bo ty skończyłeś studia zarządzania i marketing.
No tak, no ale wiesz, z blogowaniem to tam niewiele było wspólnego, no bo tak naprawdę te studia były o tyle do tyłu, że tak powiem, że o blogach to oni jeszcze tam nie słyszeli, kiedy ja te studia kończyłem, więc bardziej no właśnie te studia pomogły mi może w jakimś tam fragmencie w materiale do tej książki, tak?
Ale w blogu to co robisz, to właśnie pomagasz w zarządzaniu czasem.
Między innymi, tak, organizacją pracy, tak to nazywam w szerokim kontekście, czyli jakby można powiedzieć, ja to nazywam pomocą w kreatywnej pracy, czyli pomagam branżom kreatywnym, czyli grafikom, programistom, copywriterom, jakimś architektom, specjalistom social media, marketerom i tak dalej, właśnie w codziennej pracy, czyli podpowiadam im jakieś narzędzia, inspiracje, właśnie jak tą pracę sobie mają zorganizować.
Zadziwiającym jest, że taka tematyka ma wzięcie.
Ma wzięcie, no bo wiesz, no coraz więcej mamy konkurencji w koło, każdy chce być bardziej efektywny, nie chcemy marnować czasu, czasu i chcemy robić w tym czasie swoim zawodowym też jakieś rzeczy wartościowe, więc jakby coraz bardziej...
Bo blog kojarzy się z czym? Z podróżami, z gotowaniem, z ubraniami?
Tak. Blogi się kojarzą właśnie z tym, tak jak to się mówi, ładnie lifestyle'em, tak? Czyli stylem życia, czyli jak się ubrać, co zjeść, gdzie pójść, gdzie pojechać na wycieczkę, ale też no jakby ta gałąź takich blogów takich bardziej merytorycznych, powiedzmy zawodowych, czy takich skupionych wokół jakichś twardych takich kompetencji, czy informacji jak finanse na przykład, czy właśnie moja tematyka zarządzania sobą w czasie, no stają się coraz bardziej popularne, no bo no, nie możemy zapomnieć, że oprócz tego lifestyle'u, czyli takiego życia, gdzie śpimy, jemy i podróżujemy, jest też to nasze życie zawodowe, które jest przecież bardzo ważne, a wręcz można powiedzieć, że 1/3 życia spędzamy w pracy, no więc jakby nie możemy zamknąć oczu na to, że ta praca istnieje, tylko lepiej właśnie się skupić na tym, jak można w tym czasie zrobić coś fajnego, wartościowego.
No i teraz twoja praca to jest właśnie to blogowanie, to jest doradzanie, to są różnego rodzaju warsztaty, tak?
Tak, dokładnie. Jestem z jednej strony blogerem, czyli osobą, czy twórcą internetowym w pewnym sensie, dlatego różnica, że blogi kojarzą się z czymś pisanym, prawda? A ja od niedawna też prowadzę podcast, nagrywam wideo nawet, więc można powiedzieć, że już tak troszkę szerzej od tego pisania odszedłem, ale właśnie no to wszystko się skupia wokół takiej pomocy wirtualnej poprzez te media społecznościowe, ale też takiej pomocy warsztatowo-szkoleniowej, powiedzmy.
To, co jest dla mnie niesamowite, to jest to, że ty nagrywasz nie tylko wideo, ale też audio.
Tak. No właśnie, ja uważam, że... No,
jesteś radiowcem.
No wiesz, to zdecydowanie byłoby zbyt hojne mnie tak określić, bo jestem tutaj dużym amatorem i dopiero zaczynam, ale no właśnie uważam, że jest na tyle fajnych, wiele sposobów fajnych poznawania treści, i to właśnie audio, czy wideo, czy tekst, że nie ma lepszego ani gorszego.
To jest bardzo przewrotne we współczesnym świecie, dlatego że, no wiesz, każdy nagrywa wideo, bo wideo podobne jest w modzie, ale ścieżka dźwiękowa, ścieżka radiowa, audio...
Tak, no bo audio ma wiele zalet, tak jak pewnie no właśnie z pracy w radiu się sobie zdajesz tego sprawę, że właśnie w niektórych sytuacjach nie chcemy czytać, nie możemy czytać, nie możemy oglądać wideo, bo na przykład jedziemy samochodem, gdzieś tam, nie wiem, prasujemy i tak dalej, musimy się na czymś innym skupiać, więc to audio czasami jest najlepszą formą tego jakby poznawania treści, tak, czyli mogę sobie robić coś, na przykład biegać, albo ćwiczyć na siłowni, albo zmywać te nieszczęsne naczynia i słuchać w trakcie tego jakichś wartościowych treści, podcasty, to co ja właśnie czym się zajmuję, są taką właśnie audycją radiową, powiedzmy taką wersją bloga, ale właśnie taką mówioną i no to zyskuje dużą, dużą popularność w ostatnich latach, szczególnie oczywiście na zachodzie, ale do Polski też to wkracza.
No ludzie podobno bardzo lubią słuchać książek, tak?
Tak, czy audiobooki, dokładnie, czyli można powiedzieć, że podcasty to jest taka wersja audiobooka, tylko że w wersji właśnie takiej, powiedzmy...
Słuchają, nie czytają.
Słuchają bloga jakby, tak? Słuchają artykułów, które ktoś opowiada jakby w pewnym sensie i to jest bardzo, 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 no rozwija się, że tak powiem, ta działka.
Radioblog, to jest nowość.
Dokładnie. Można powiedzieć, że połączenie...
Jesteś pionierem.
Połączenie bloga z radiem. No oczywiście ja jestem jakby tam, no gdzieś tam w cyklu częścią całej społeczności, która się tym zajmuje. Jeśli ktoś tego słucha i nie słucha do tej pory podcastów, to zachęcamy. W każdym telefonie, czy to jakiekolwiek marki są aplikacje do słuchania podcastów, jest mnóstwo materiałów, czy to do nauki języków, czy to odnośnie finansów, właśnie kreatywnej pracy, czy tak naprawdę dotyczących historii, sportu, czy jakiekolwiek macie zainteresowania, możecie takich audycji sobie posłuchać.
Ja już nie wiem, czy to konkurencja dla radia, czy właściwie docenienie tego radia.
No docenienie, myślę, że sam jako idei to na pewno, tak? No bo jakby wiele osób mówi, że radio umiera, że ta forma przekazu już nie ma racji bytu i że to teraz wszyscy jesteśmy w internecie albo przed telewizorem, ale to właśnie pokazuje, że nie, że jest miejsce.
Ja czasami się zastanawiam, gdyby nie samochody, gdyby ludzie nie stali w korkach, czy ktoś słuchałby jeszcze radio?
No właśnie i to pokazuje...
Jaka byłaby słuchalność?
No właśnie, no ale to pokazuje, że ludzie chcą słuchać, tak? O, tak powiedzmy. Nie wiem, czy radia, ale są słuchać i mają na to czas i możliwości, więc jakby szukają takiej formy słuchanej i myślę, że ona nie umrze, tylko no właśnie, coraz więcej biegamy, coraz więcej ćwiczymy na siłowniach, no mamy też w swoim życiu takie konteksty, w których słuchanie jest jedyną możliwością jakiejś konsumpcji treści, jak to mówią, więc tak naprawdę, no dlaczego nie słuchać wtedy?
To mnie pocieszyłeś.
No, myślę, że spokojnie.
Ale wróćmy do tej twojej książki. Wiesz, wydać książkę w 1000 egzemplarzy w Polsce, to naprawdę jest odwaga.
No, to z jednej strony tak, ale z drugiej strony, wiesz co,
pod tytułem narodziny marki.
No tak, ale z drugiej strony, no jest tak, że jednak coraz więcej blogerów się na to decyduje i staje się to coraz łatwiejsze, tak? Może nadal, patrząc na ogół społeczeństwa, to wydaje się niszowe i dosyć odważne, ale patrząc na moją branżę, na moich znajomych, no to w pewnym sensie staje się już takie możliwe, tak? Jakby my jesteśmy na tyle elastyczni, na tyle zorientowani w świecie wydawniczym, czy w świecie mediów, że jesteśmy w stanie wydawać sami książki i to staje się w takim fajnym precedensie.
A to wszystko stało się dlatego, że to przerobiłeś na swoim przykładzie?
Znaczy,
na swojej osobie?
Wydawanie publikacji jest dla mnie nowością. To jest pierwszy raz to robię, więc...
Nie, przerobiłeś narodziny marki.
A, to tak, oczywiście, tak, tak.
Stałeś się marką Kłosiński.
No w pewnym sensie tak i jakby zawodowo się też tym zajmowałem przez wiele lat, tak? Właśnie prowadziłem swoją agencję, która no właśnie nazywała się agencją brandingową, czyli taki typ agencji marketingowej, która właśnie pomaga budować markę. I tu już chyba mogę zdradzić, nie mówiłem jeszcze tego publicznie, że wczoraj rozmawiałem z drukarnią i który na tyle ta akcja się udała, że jest szansa na to, że za jakiś czas, za kilka tygodni zrobimy dodruk i jeszcze kolejne egzemplarze przeznaczymy znowu na cele charytatywne. Także jeszcze dozbieramy więcej. Więc no te 28 tysięcy...
A to wszystko dlatego, że ty zbudowałeś wokół siebie społeczność?
Można tak powiedzieć. No, gdybym był anonimowy, to raczej by mi się to nie udało.
Nawiązuję do tego, bo ostatnio pisałeś, opowiadałeś na blogu o tym. No, mówi się na blogu czy w blogu?
Na blogu, raczej na.
Na blogu,
raczej
tak. Na. Dobrze, niech tak będzie. Czy warto tworzyć fanpage?
No właśnie, to jest szeroki temat już tak naprawdę, no bo no fanpage, czyli taka forma komunikacji przez Facebooka, gdzie mamy jakąś swoją tam stronę i komunikujemy się z odbiorcami, no staje się w pewnym sensie coraz mniej atrakcyjna dla wielu osób, dlatego że ten Facebook te ogranicza możliwości dotarcia do tych ludzi, którzy nas tam obserwują. W pewnym sensie, no to jest dosyć kontrowersyjne pytanie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, tak, ale jakby chodzi raczej bardziej o to, żeby coraz bardziej szukać alternatyw i jakichś różnych miejsc, gdzie moglibyśmy do tej społeczności docierać. No i właśnie ja się też to staram robić, czyli właśnie to, że nagrywam podcast, że kręcę wideo, że jestem na Facebooku, jestem na blogu, jestem na Instagramie i tak dalej, to właśnie robię to między innymi dlatego, żeby się nie uzależniać od jednej formy komunikacji z ludźmi.
Coś się w świecie zmieniło, tak?
No bo właśnie tak. No,
jeszcze niedawno, jakieś pół roku temu czy rok temu wszyscy mówili, jak nie macie na Facebooku, to właściwie cię nie ma i ten Facebook jest taki bardzo, bardzo ważny.
No właśnie, ale jakby fanpage to jest jedna forma bycia na Facebooku, bo tak naprawdę tam jest wiele różnych możliwości. Możemy na przykład założyć własną grupę, co jest czymś innym niż fanpage. I właśnie polityka Facebooka się zmienia często. Jest sobie właściciel Mark Zuckerberg, który czasami potrafi wyjść i powiedzieć, że teraz zupełnie będzie inaczej, że teraz ta forma bycia na Facebooku jak fanpage jest przez niego gorzej traktowana. Czytaj, on ustawia ten, on, czyli w cudzysłowie cały zespół ustawia algorytmy tak, że jakby te treści będą wyświetlane gorzej, ale stwierdza, że grupy są czymś fajniejszym, więc grupy będą lepiej działały, będą docierały do szerszej grupy ludzi właśnie, jeśli można tak powiedzieć. Problem polega na tym, że my nie mamy nad tym kontroli, prawda? Bo my jesteśmy takimi sobie trybikami w tej machinie, to sobie tam siedzi właśnie gdzieś tam w Kalifornii jakiś gość i o tym decyduje, więc tak naprawdę my wiele nakładów finansowych, czasowych poświęcamy na to, żeby gdzieś tam funkcjonować na tym Facebooku, ale nie mamy wpływu na to, co za tydzień tam będzie się działo, więc tak naprawdę lepiej się od tego nie uzależniać.
Myślimy, że jesteśmy ludźmi wolnymi, a wystarczy, że ktoś coś zmieni jakieś cyferki w tym algorytmie?
No i trochę...
Po naszej wolności.
No i po naszej wolności i po naszej kontroli nad tym w sumie, co budowaliśmy tam do tej pory, więc tak naprawdę no jest takie piękne słowo dywersyfikacja, czyli jakby no, posiadanie wielu różnych pomysłów na to, jak docierać do odbiorców jest, myślę, w dzisiejszych czasach najlepszym pomysłem, tym bardziej, że tych sposobów faktycznie jest coraz więcej, jest wiele, więc nie warto się ograniczyć tylko do jednego i szczególnie takiego, którego właśnie nie kontrolujemy, na którym nie mamy wpływu tak naprawdę.
Dywersyfikacja to jest odpowiedź na działania Facebooka, tak?
Między innymi, można by powiedzieć szerzej, że moim zdaniem można by tak jednym słowem określić jakąś taką strategię komunikacji, czyli jeśli ktoś prowadzi firmę albo z jakiegoś powodu zależy mu na tym, żeby dotrzeć z jakimś komunikatem do innych ludzi, na przykład Radio Gdańsk chce dotrzeć z jakimś komunikatem do innych ludzi, to ma różne sposoby, żeby to robić, prawda? Bo wy tak samo macie oczywiście swoje audycje radiowe, ale macie też przecież stronę internetową, też jesteście w mediach społecznościowych, więc właśnie ta dywersyfikacja jest też między innymi tym, co wy robicie, tak? Nie staracie się tylko ograniczać do tego, że będą audycje radiowe, no bo właśnie, jak powiedzieliśmy przed chwilą, może tego radia niedługo jednak nie będzie słuchało aż tyle ludzi, więc też internet jest odpowiedzią na wasze jakby patrzenie na przyszłość, tak? I właśnie to jest dobry punkt wyjścia do tego, jak komunikować się właśnie na tym Facebooku, czy w dzisiejszym świecie. Po prostu szukać różnych dróg, różnych sposobów, bo one się ciągle zmieniają się ich zasady, więc no nie możemy się uzależnić od jednej tylko takiej drogi.
A twój blog jest pretekstem do rozważań tego typu, jak sobie zorganizować życie, jak sobie zorganizować czas w pracy?
Między innymi,
czas
tak.
Czas pracy
tak,
raczej.
Tak, czas pracy, takie życie zawodowe, czyli właśnie ja to lubię nazywać, mówią ludzie, że takie blogi o modzie, o kulinariach, to są blogi lifestyle'owe, a ja mówię, że mój blog jest workstyle'owy, czyli dotyczy pracy, czyli tego świata, który jest tak naprawdę wszystkiego, co robimy właśnie w pracy zawodowo, czyli między innymi rzeczy takie jak przed chwilą, o których rozmawialiśmy, czyli jak dotrzeć z naszymi komunikatami do odbiorców, no bo to jest też część naszej pracy tak naprawdę, jeśli jesteśmy na przykład przedsiębiorcą, a duża część moich ludzi jest właśnie freelancerami, ludźmi, którzy działają samodzielnie. No wiesz, jak to jest w branży kreatywnej, wolne zawody właśnie tak naprawdę często pracują z, wiesz, swojej kanapy tak naprawdę w domu i są taką jednoosobową działalnością firmą i też chcą się jakoś komunikować, docierać do ludzi, chcą zorganizować swoją pracę, ale też jakby biznesowo działać.
A ty zwracasz uwagę na problemy, o których by się innym nie śniło, czyli na przykład jak ogarnąć świat maili.
Na przykład, dokładnie.
Bo dostajesz codziennie 100 maili.
Dostajesz codziennie 100 maili, spędzasz na tym 2 godziny i to jest patologia, więc jak z tym sobie radzić, żeby tyle czasu nie marnować.
Ostatni wpis.
No jeden z właśnie, jeden z ostatnich wpisów i też w formie audio właśnie między innymi. 5 sposobów na to, jak sobie z takimi mailami radzić, z zalewaniem nas mailami przez różnych ludzi, różne osoby. Jeśli ktoś ma z tym taki problem, no to są różne techniki, metody, sposoby, jak można z tego wyjść.
No to pierwszy sposób, poproszę, na zakończenie rozmowy.
No to pierwszy sposób jest taki najprostszy, czyli wyłączyć jakby powiadomienia bieżące na temat przychodzących maili, czyli najgorszą rzeczą, którą możemy zrobić, to cały czas być pod tym mailem na bieżąco, czyli wyskakują nam powiadomienia, że co chwilę coś przychodzi, my co chwilę sprawdzamy, co chwilę się rozpraszamy. Trzeba sobie wyznaczyć 2-3 może bloki w ciągu dnia, gdzie te maile sprawdzamy, a poza tym w ogóle do tej skrzynki pocztowej nie zaglądać, żeby ona nas właśnie nie rozpraszała, nie dekoncentrowała, żebyśmy mogli się skupić na innych rzeczach. Ta poczta ma tak naprawdę swoje miejsce w planie dnia, tylko gdzieś tam określone w jednym wycinku.
Zakończymy takim wnioskiem, że czasami dobrze nie być na bieżąco.
Tak, zdecydowanie.
I powiedział to mężczyzna, który chce być na bieżąco.
Tak, ale
jest na bieżąco.
Nie ma z tym też coś oczywiście przesadzać dokładnie. Czasami trzeba się wyłączyć, skupić na jednej rzeczy, skończyć ją i dopiero wtedy wracać do tego, co jest aktualnie się dzieje wokół nas. Czasami takie odcięcie się pomaga, szczególnie właśnie w tej koncentracji, no bo no, świat wygląda tak, jak wszyscy widzimy wokół. Mamy mnóstwo informacji, komunikatów, bodźców. Gdybyśmy chcieli, to cały czas byśmy tylko siedzieli i sprawdzali powiadomienia tu z Facebooka, tu z Instagrama, tu z maila, tu byśmy odbierali telefon, tu ktoś nam napisał coś na czacie, nie robilibyśmy nic innego, tylko byli na bieżąco. A tak naprawdę musimy robić coś więcej niż być po prostu na bieżąco, więc warto się czasami odcinać. No bo wiesz, dla twórców internetu to jest na rękę, w takim sensie, że oni dostarczają te treści i chcą, żeby ci ludzie tam siedzieli, cały czas je oglądali, patrzeli, żeby byli na bieżąco, no bo żeby konsumowali to, co oni stworzą, a tak naprawdę, no już nawet patrząc z powodów fizjologicznych, to dla ludzkiego mózgu to jest jakby rzecz straszna. Bodźcowanie nas cały czas, co 3 sekundy innym komunikatem, no to nas mózg w pewnym momencie szaleje, ta w cudzysłowie bateria mu się wyczerpuje bardzo szybko i na koniec dnia jesteśmy wyczerpani, nie możemy się skupić, nie możemy zebrać myśli razem, no bo tak naprawdę jesteśmy tak przeładowani jakimiś bodźcami, informacjami, że no gdzieś tam ta energia nam spada. I no właśnie mówią, że współczesny człowiek w ciągu jednego dnia ma tyle bodźców informacji, co człowiek w średniowieczu miał przez całe swoje życie, tak? Więc jakby nasze mózgi się od średniowiecza nie zmieniły za bardzo, więc tak naprawdę no, nasz organizm jest taki sam jak w średniowieczu, ale ta liczba informacji jest zupełnie inna i musimy sobie jakoś z tym radzić właśnie poprzez odcinanie się świadome, ograniczanie tego albo dawkowanie sobie tego wtedy, kiedy my chcemy, a nie wtedy, kiedy ten twórca internetowy wyśle nam powiadomienie i nas tam woła, hej, hej, zobacz tutaj.
To dobra jest różnorodność, dywersyfikacja.
Dywersyfikacja, tak, dokładnie. Nie tylko w marketingowym ujęciu, ale tym, co robimy też jak najbardziej.
Kończymy w takim razie rozmowę, dosyć gadania. Za chwilę strefa muzyki w Radio Gdańsk.
Świetnie, dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.
Naszym gościem był Jacek Kłosiński, twórca internetowy, twórca bloga Klosiński.net. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.